Jesteśmy w Ewangelii Jana. Rozważamy Ewangelię Jana. I ostatnio mówiliśmy sobie o dwóch spotkaniach Pana Jezusa z trzeciego i czwartego rozdziału Ewangelii Jana. Mówiliśmy o tym, że każdy człowiek potrzebuje narodzenia z góry. Nie ma człowieka zbyt dobrego, który by nie potrzebował się nawrócić, narodzić na nowo, jak Nikodem. I nie ma człowieka zbyt złego, jak Samarytanka, który by nie mógł poznać Pana Jezusa, tak? Każdy potrzebuje się narodzić na nowo, narodzić się z góry, narodzić się z Ducha Świętego, narodzić się do Królestwa Bożego. Wiemy o tym, że Jan pisał tę Ewangelię w określonym celu, bo mówi o tym na końcu swojej Ewangelii, że to wszystko wam napisałem, to wszystko wam opowiedziałem, abyście wierzyli, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Więc powód pisania tej Ewangelii był jeden, był prosty, był bardzo jasny. Powodem było przekonać ludzi do wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Przekonać ludzi do tego, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem, że nie ma innego, że On jest jedyny, wyjątkowy, niepowtarzalny, że jest jedyną drogą do Boga. A więc jest to Ewangelia misyjna, jest to Ewangelia, która ma na celu, abyśmy poznali, abyśmy Pana Jezusa poznali. A więc mówiliśmy o tym, że Jezus przyszedł na ziemię, to Słowo stało się ciałem, zamieszkało wśród nas. Mówiliśmy o tym, jakich pierwszych dwóch znaków dokonał Jezus, pokazując swoją boskość, swoją moc, znak stworzenia i znak zniszczenia. Mówiliśmy też o tych dwóch spotkaniach, w których już praktycznie, realnie Jezus pokazał, że przyszedł, aby zmieniać życie ludzi, ludzi porządnych, religijnych i ludzi z życiem zepsutym, z życiem pokieraszowanym przez grzech, przez różne okoliczności. I teraz w kolejnych rozdziałach, które będziemy rozważać i też to, co dzisiaj będziemy rozważać, rozdział 5 i 6 Ewangelii Jana, widzimy Jana, który pokazuje, jak w praktyce wygląda życie z Jezusem, życie z Bogiem. I kiedy Jan pisze o tym i przekonuje nas do wiary w Jezusa, to on nie koloryzuje. Jan nie pokazuje życia z Bogiem jednostronnie. Jan nie mówi, że życie z Bogiem jest tylko, że to są tylko piękne i przyjemne chwile. Jan nie jest takim sprzedawcą jakiegoś towaru, jakiegoś produktu, który chce za wszelką cenę sprzedać. Jan opisuje, owszem, korzyści, jakie płyną z relacji z Chrystusem, opisuje, co zyskujemy, kiedy żyjemy z Jezusem, ale opisuje, jakie są też konsekwencje naszej decyzji, konsekwencje pójścia za Jezusem. Jan pisze o realiach życia chrześcijańskiego i dzisiaj to kazanie ma tytuł Cena wiary, bo Jan w kolejnych rozdziałach pokazuje nam, na czym polega życie z Bogiem, życie z Jezusem. Są wielkie korzyści tego, są wielkie przywileje, ale są też realia, są też konsekwencje naszej decyzji. To trochę tak jak na ulotce lekarstwa. Jeśli kiedyś wzięliście do ręki lekarstwo, a jeszcze chcieliście sprawdzić ulotkę, co tam pisze, to tam oprócz tego, że są korzyści z tego, że przyjmujemy ten lek, że on nam pomoże, że mamy nadzieję, że będziemy zdrowi, to tam jest jeszcze napisane, żebyśmy byli świadomi tego, co się może jeszcze stać. Żebyśmy realistycznie podchodzili do tego i wiedzieli, jakie mogą być skutki przyjmowania tego leku. Czasem jak się przeczyta tę ulotkę, to już się odechciewa brać tego lekarstwa. Po przeczytaniu ulotki nieraz stwierdzam, że ja tak naprawdę nie jestem chory i że nie potrzebuję tego brać. I na jednym z moich lekarstw właśnie znalazłem to, co często się dzieje w wyniku tego leku, który zażywam. Zażywam lek na regulację pracy serca i tak, żebyście nie myśleli, że to jakieś psychotropy czy coś. I tam na tym leku są takie rzeczy, które się jeszcze też dzieją, mogą się stać. Tam oczywiście to jest podzielone na rzeczy, które się dzieją często, rzadziej i bardzo rzadko. A więc co się często dzieje, kiedy się ten lek zażywa, który ja biorę? A więc mają miejsce zawroty głowy, mają miejsce zaburzenia równowagi, możliwe nawet z utratą przytomności. ma miejsce kołatanie serca, trudności w oddychaniu podczas wysiłku, również zwiększenie masy ciała, co mnie nawet ucieszyło. I pomyślałem sobie, może zacznę większą dawkę brać. Ale też zdarzają się koszmary senne, znaczy mogą się zdarzać koszmary senne, a bardzo rzadko może dojść do czegoś, co się nazywa splątanie. Ja nawet nie wiem, co to jest i nie chcę wiedzieć, co to jest, ale może się stać splątanie. Także jak to poczytałem, no to tak sobie pomyślałem, no tak, z jednej strony pomaga, fajna rzecz, ale ile jeszcze różnych rzeczy może się wydarzyć. I kiedy czytamy 5-6 rozdział Ewangelii Jana, to myślę, że to jest taka ulotka. To jest taka ulotka, której Jan pokazuje, że oprócz tego, tych wspaniałych rzeczy, które Jezus nam daje do naszego życia, są jeszcze różne konsekwencje naszej decyzji. Widzę, że większość ludzi, którzy się śmieją z moich dowcipów, pojechała z chórem. Więc Jan przybliża nam drogę wiary. Dwie postawy, które widać w tym fragmencie, wypływają z relacji z Jezusem. I to są dwie postawy. Postawa nabywcy i postawa naśladowcy. Możemy być nabywcami i możemy być naśladowcami. To są dwie nasze postawy w relacji z Jezusem. Czy jesteśmy nabywcami, czy naśladowcami? Czy ja jestem nabywcą, czy naśladowcą? Myślę, że są dni, kiedy jestem bardziej nabywcą tego, co daje Jezus. Są dni, kiedy jestem bardziej naśladowcą. Nie wiem, kim bardziej jestem, czy bardziej nabywcą, czy naśladowcą, ale to są te dwie postawy, które nas charakteryzują. Kiedy idziemy za Bogiem, to możemy być nabywcami, możemy być naśladowcami. Nabywamy wiele od Boga, bo życie z Bogiem niesie wiele korzyści. Przyjdź do Jezusa, będziesz miał lepsze życie. Przyjdź do Jezusa, twoje małżeństwo będzie lepsze. Twoje życie będzie lepsze, twoje zdrowie się poprawi. Twoje myślenie się zmieni. Będziesz miał lepsze myśli, będziesz miał lepsze relacje. Będziesz miał więcej pokoju w sercu. Będziesz szczęśliwszym człowiekiem. Będziesz przeżywał radość życia. Będziesz zadowolony z życia. A więc to są rzeczy, które otrzymujemy od Boga. I stajemy się nabywcami tych rzeczy. Jesteśmy nabywcami. Z drugiej strony jest jeszcze cena naśladowania Jezusa. Są jakieś koszty. Jest coś w pakiecie, jest ulotka dołączona do tego. Życie z Bogiem to nie tylko ta pigułka, która nas uzdrawia z depresji, ze smutku, z rozpaczy, która usuwa z naszego życia strach przed śmiercią. Bo to wszystko prawda. Kiedy Jezus przychodzi do naszego życia, to daje nam to wszystko. Ale do tego jest jeszcze dołączona ulotka, gdzie Jezus pokazuje, jaka jest cena naśladowania Go. I możemy powiedzieć to tak, że zbawienie jest za darmo, ale życie z Bogiem kosztuje. Zbawienie jest za darmo, ale życie z Bogiem kosztuje. Zbawienie bierzemy od Boga, otrzymujemy je z łaski, nic nie musimy zrobić, otrzymujemy to od Pana Boga, On nam daje na talerzu. Jezus za nas umarł, dał nam życie wieczne, ale życie z Bogiem niesie ze sobą jakąś cenę, niesie ze sobą koszty. I to jest ta ulotka, którą musimy przeczytać i wiedzieć, co to znaczy żyć z Jezusem. I Jan, przekonując ludzi do życia z Bogiem, mówi, chcę wam pokazać od razu całą pełnię. Chcę, żebyście znali plusy i minusy. Chcę, żebyście wiedzieli, jakie są pozytywy i jakie są trudności życia z Bogiem. A więc dwa przykłady ceny wiary, rozdział 5 i rozdział 6. Z rozdziału 5 czytamy od wersetu 1. Ewangelia Jana, rozdział 5, od 1 wersetu. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy, a jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu zstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. A gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go, chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był szabat. Mamy tutaj przykład człowieka, który stał się nabywcą. Nabywcą uzdrowienia, jakie dał Jezus. Jezus przychodzi do niego, podchodzi do tego człowieka, który jest obłożnie chory, leży od wielu lat na swoim materacu. I Jezus zadaje mu dziwne pytanie. Pyta, czy chcesz być zdrowy? Czy chcesz być zdrowy? Myślę, że w tym pytaniu może się ukrywać jeszcze takie szereg innych pytań Jezusa, jakie chciał zadać temu człowiekowi. Myślę, że Jezus chciał go zapytać, czy ty naprawdę tego chcesz? Czy ty po tylu latach leżenia w tym łóżku naprawdę myślisz o tym, że będziesz zdrowy? Czy ty przypadkiem nie popadłeś w taką apatię? Czy ty się nie przyzwyczaiłeś już do tego, że jesteś chory? Czy ty już nie zaakceptowałeś tego faktu, że brakuje ci tak wiele w twoim życiu? Czy nie przyzwyczaiłeś się do tego, że masz ciągle braki w swoim życiu? Że ciągle cierpisz? Czy nie przywykłeś do tego, że jesteś ciągle w długach? Czy nie przywykłeś do tego, że ciągle masz podgórkę? Że ciągle nie masz pracy? Że ciągle czegoś ci brakuje? Czy do tego się już przyzwyczaiłeś? Czy już to stało się normą twojego życia? Czy już to sobie wytłumaczyłeś, że na tym polega życie? Więc Jezus podchodzi do człowieka, który leżał tam wiele, wiele lat i prawdopodobnie był już zrezygnowany. Nie myślał już o uzdrowieniu. Wegetował. Po prostu leżał na tym łóżku i wegetował. I Jezus przychodzi i mówi, czy ty naprawdę chcesz być zdrowy? Czy ty wierzysz, że możesz być zdrowy? Czasami przyzwyczajamy się do naszych niemocy. Czasami godzimy się z tym, że tak ma być. Czasami myślimy, że już inaczej w życiu nie będzie. I Jezus przychodzi czasem do naszego życia i mówi, czy ty naprawdę wierzysz, że może nastąpić jeszcze jakaś zmiana? Czy wierzysz, że ja mogę coś zrobić? Czy wierzysz, że ja mogę coś odmienić? Czy może już ustałeś w modlitwie? Czy może już przestałeś prosić? Czy wierzysz, że mogę zbawić twoją rodzinę? Dzisiaj z Patrykiem modliłem się o jego rodzinę tutaj. I to jest fantastyczne, że człowiek, który już jest z Jezusem ileś tam lat, Patryk, nie wiem, 5, 6, 7, nie pamiętam, ale po tylu latach on ciągle nie ustaje i dalej modli się o swój dom, dalej modli się o swoją rodzinę. I nie mówi, no trudno, jest jak jest, trudno, chyba tak będzie do końca życia. I właśnie Jezus przychodzi do naszego życia i czasem chce nas wyrwać z takiej apatii, z takiego uśpienia, z tego stanu, gdzie my jakby przyzwyczajamy się do swoich wrogów, przyzwyczajamy się do swoich nieprzyjaciół, przyzwyczajamy się do naszych niepowodzeń i myślimy, być może tak już będzie do końca życia. I Jezus mówi, czy chcesz być zdrowy? I oczywiście ten człowiek ma wtedy wiele wymówek. Mówi, no nie mam siły, żeby tam dojść. Inni mnie wyprzedzają, inni przede mną wskakują. To wina innych, to nie moja wina. Ja bym bardzo chciał, ale to nie moja wina. I Jezus już się nie wdaje w dyskusję, tylko mówi do niego, wstań, weź swój materac, weź swoje posłanie i zacznij chodzić. Jezus takie trzy słowa wypowiada, trzy rozkazy do życia tego człowieka, aby on mógł stać się nabywcą tego, co on ma. I chciałbym, żebyśmy w tym coś odebrali też dla siebie, żebyśmy my mogli stać się nabywcami też dzisiaj czegoś, co Bóg ma dla nas, bo Bóg jest dobry i daje i chce, abyśmy brali od Niego. Po pierwsze mówi do Niego, wstań, więc podejmij decyzję, że nie będziesz tu leżeć do końca życia. Podejmij dobrą decyzję. Pamiętacie syna marnotrawnego, który też w pewnym momencie podjął dobrą decyzję i powiedział, wstanę i wrócę do mojego ojca, tak? Może dzisiaj jest czas dla ciebie, żeby podjąć tę decyzję, żeby powiedzieć, nie będę tkwić w tym stanie do końca mojego życia, nie wiem jak to się stanie, nie wiem jak to Pan Bóg zrobi, ale ja chcę, żeby było inaczej. Ja chcę, żeby się coś zmieniło. Ja tego pragnę. Ja podejmuję decyzję, że nie będę tkwił w tym stanie, w tych okolicznościach do końca mojego życia. I myślę, że to jest dobra decyzja. Dalej Jezus mówi do niego, weź swoje posłanie. Weź swoje posłanie, jakiś tam materac, jakaś mata, na której ten człowiek leżał. Kiedy czytamy, weź swoje łoże, to nie było jakieś łóżko z meble Agata czy z innego sklepu. To nie było jakieś wielkie, ciężkie łoże, tylko to był zwykły jakiś materac, kawałek jakiegoś materiału może, jakaś mata. Więc Jezus mówi, weź swoje posłanie. Więc Jezus mówi, uczyń coś, czego nie potrafiłeś uczynić do tej pory, tak? Jeśli Jezus nas do tego zachęca, to znaczy, że możemy to zrobić. Pamiętacie Piotra, jak Jezus mówi do Piotra, Piotrze, zarzuć sieci tutaj z tej strony łodzi. I Piotr mówi, Panie, ale to nie ma sensu, tak się nie robi, ja tego tak nie robię, to nie o to chodzi, ale na Twoje słowo zrobię tak. I czasem, żeby stać się nabywcą Bożych błogosławieństw, musimy zrobić coś, czego nigdy do tej pory nie robiliśmy. Ale jeśli Pan nam to mówi, jeśli Bóg nas do tego zachęca i mówi, zrób coś, czego do tej pory nie byłeś w stanie zrobić, nie potrafiłeś tego zrobić, ale zrób to, to często wtedy przychodzi Boże dotknięcie, Boży cud. Słyszałem o takich uzdrowieniach z chorób obłożnych, kiedy ludzie, nie wiem, byli przykuci do wózka czy do swojego łóżka i Duch Święty powiedział im, zrób to, wstań. Idź, wstań, zacznij chodzić. I wtedy musieli powalczyć ze swoim umysłem. Panie Boże, ale ja przecież nie potrafię, ja nie mogę, jestem chory, jestem przykuty do wózka. Ale na Twoje słowo zrobię to. Amen? I kiedy Bóg to mówi do nas, kiedy Jezus przynosi takie słowo do nas, nie to, że my sami byśmy chcieli, bo każdy by chciał, ale kiedy Jezus mówi do nas, to możemy to zrobić. Możemy wziąć swoje posłanie i robić to, co Pan chce, abyśmy zrobili, tak? I po trzecie Jezus mówi, zacznij chodzić. Wstań, weź swoje posłanie i zacznij chodzić. Żyj nowym życiem. Zacznij żyć nowym życiem. Zacznij żyć nową jakością, nową siłą. Żyj nowym życiem. Weź to pod pachę i zacznij chodzić. Zacznij chodzić. Zacznij żyć inaczej. Zacznij żyć lepiej. Zacznij żyć tak, jak Jezus chce. To jest człowiek, który stał się nabywcą. Nabywcą Bożych dóbr. Otrzymał tą cudowną pigułkę od Jezusa. Otrzymał lekarstwo od Jezusa. Otrzymał łaskę od Jezusa. Otrzymał uzdrowienie od Jezusa. I teraz pytanie chcę zadać. Czy on również stał się naśladowcą? Czy on wziął od Jezusa tylko to, co było miłe i przyjemne i dobre? Tylko to fizyczne uzdrowienie, lepszą kondycję życiową? Czy on również stał się naśladowcą? Jak myślicie, czy ten człowiek, który już był nabywcą, czy stał się też naśladowcą? Sprawa do przemyślenia. Zastanówcie się, porozmawiajcie z żoną, pokłóćcie się z żoną o to, czy był naśladowcą, czy nie był naśladowcą. A może był, a może nie był. A do jakiego stopnia był naśladowcą? Nie wiem, czy się stał naśladowcą. Ale wiem, że Jezus go do tego zachęcał. I wiem, że miał okazję stać się naśladowcą z kilku powodów. Po pierwsze, miał okazję stać się naśladowcą, ponieważ od razu popadł w konflikt z ludźmi religijnymi. Dlatego, że to uzdrowienie nastąpiło w szabat. W dzień odpoczynku. Jakoś tak się składa, że Jezus robił takie rzeczy nie wtedy, kiedy ludzie chcieli. Burzył pewne zbyt ostre rygory religijne. Jezus nie niszczył zakonu. Jezus nie niszczył Bożego Słowa. Jezus nie był jakimś wywrotowcem, który powiedział, wszystko, co do tej pory mieliście, jest złe. Nie. Ale Jezus był normalny. Jezus był życiowy. I luzował pewne zbyt ostre rygory, które religia narzuca. Bo wszędzie tam, gdzie jest religia, tam ludzie dają zbyt dużo rygorów, zbyt dużo obostrzeń. Jezus po prostu normalnie, racjonalnie luzował to, co było przesadne, to, co było niepotrzebne. I tak było między innymi z szabatem. I kiedy ten człowiek został uzdrowiony w szabat, od razu popadł w konflikt. I od razu, powiem wam, miał okazję stać się naśladowcą Jezusa. Bo kiedy był chory, wszystko było okej. Kiedy był chory, nikt go nie zaczepiał, nikt się z nim nie kłócił, nikt mu trudnych pytań nie zadawał. Ale w momencie, kiedy był zdrowy, od razu czytamy, że podeszli do niego i powiedzieli, dlaczego nosisz swoje posłanie w szabat? Dlaczego łamiesz szabat? Czy nie wiesz, że dzisiaj nie wolno nic nosić? Czy nie wiesz, że dzisiaj nie wolno pracować? On mówi, ale ten człowiek, który mnie uzdrowił, kazał mi to wziąć i chodzić, a więc to robię. Miał okazję stać się naśladowcą. Miał okazję pójść za Jezusem i trochę pocierpieć. Tak? Trochę pocierpieć. Nie wziąć od Jezusa tylko to, co miłe i przyjemne. Nie być jedynie nabywcą Jego dóbr, ale miał okazję zapłacić cenę. Miał okazję iść za mistrzem na całego. Nie tylko zlizywać lukier z ciast, nie tylko zlizywać puder z ciasta, nie tylko wydłubywać dżem z pączków, ale miał okazję wziąć wszystko, brać tak jak jest, wszystko wziąć od Jezusa, i dobre, i złe, i błogosławieństwo, i cierpienie, i błogosławieństwo, i prześladowanie. Miał okazję być nie tylko nabywcą, ale też być naśladowcą, tak? Miał problemy ze starszyzną żydowską. I nie wiem, co on z tym zrobił potem. Ewangelia nie opisuje dalej jego życia. Czy on uległ presji i podporządkował się znowu rygorom swojej tradycji? Być może pozostał do końca swego życia tylko nabywcą. Ale być może w tych sytuacjach, w tych okolicznościach, kiedy zobaczył, co Jezus dla niego zrobił, kim Jezus się stał, co uczynił dla niego, być może przemyślał to i powiedział, nie, ja pójdę za Jezusem na całego. Ja będę Mu służył całym moim sercem. Ja nie tylko wezmę uzdrowienie od Niego, ale ja też chcę dla Niego cierpieć. Ja też chcę dla Niego zapłacić cenę. Ja chcę iść za Jezusem bez względu na to, ile mnie to będzie kosztować, tak? Zawsze mamy wybór. Zawsze mamy te opcje. Zawsze możemy wybrać, czy chcemy być tylko nabywcami od Jezusa, czy chcemy wziąć tylko lepsze życie, lepsze małżeństwo, więcej uzdrowienia, więcej błogosławieństwa. Panie Jezu, więcej Twojego pokoju, więcej Twojej miłości. I to Jezus nam daje. Nie skąpi nam, daje nam, bo jest dobry. Amen? Jest dobry. Ale mamy też wybór, możemy nie tylko być nabywcami, ale możemy być naśladowcami, możemy powiedzieć, Jezu, nie tylko chcemy brać od Ciebie to, co dobre, miłe i przyjemne, ale chcemy i za Tobą na całego. Chcemy płacić cenę tego, że jesteśmy Twoimi uczniami. Chcemy Ciebie naśladować, jak to w serialu, na dobre i na złe, tak? Chcemy Cię naśladować na dobre i na złe. I potem Jezus spotyka tego człowieka, szuka go, bo chce z nim jeszcze porozmawiać, chce coś więcej włożyć do jego życia. Jezus znajduje go w świątyni i rozdział 5, werset 14 Ewangelii Jana mówi tak. Jezus go spotyka i mówi do tego człowieka, oto wyzdrowiałeś, stałeś się nabywcą, tak? Oto wyzdrowiałeś, stałeś się nabywcą. Nie grzesz już więcej, a więc stań się naśladowcą, tak? Oto wyzdrowiałeś, jesteś już nabywcą, ale nie grzesz więcej, aby nie spotkało cię nic gorszego. Nie bądź tylko nabywcą uzdrowienia, ale żyj innym życiem. Naśladuj mnie, idź za mną, pozostaw życie w grzechu, zacznij mi służyć całym sercem. Bądź bezkompromisowym człowiekiem, zmień swój styl życia. Nie bądź jedynie konsumentem. Idź na całość. I mówi, aby cię nie spotkało nic gorszego. Jezus nie precyzuje, co to znaczy. Nie mówi, co gorszego może go spotkać. To tym bardziej dodaje tutaj emocji. Jezus to tak tajemniczo mówi, aby cię nie spotkało nic gorszego. Jezus nie precyzuje tego. Ale możemy się domyślać, możemy sobie zadać pytanie, co jest gorsze od fizycznej choroby? Co jest gorsze od tego, że był chory? Co jest gorsze od fizycznej choroby? Myślę, że choroba duszy, tak? Myślę, że zatracenie naszej duszy. To jest gorsze. Aby nie spotkało cię nic gorszego, abyś nie stracił okazji do tego, że możesz być zbawiony, że możesz żyć wiecznie, że nie tylko twoje ciało będzie zdrowe, ale twój duch, twoja dusza również będą zdrowe. Aby cię nic gorszego nie spotkało. A więc Jezus ostrzega go, ostrzega tego człowieka przed takim właśnie konsumpcyjnym stylem życia. Stałeś się nabywcą, oto wyzdrowiałeś. Cudownie. Jak fajnie, kiedy jesteśmy uzdrawiani przez Jezusa, jak fajnie, kiedy Jego błogosławieństwa do nas spływają, kiedy Jego obfitość do nas przychodzi. O, jest to cudowne. A Jezus mówi, ale stań się teraz naśladowcą, naśladuj mnie, żyj dla mnie. Dlaczego? Aby nic gorszego nas nie spotkało. Bo możemy wziąć od Jezusa uzdrowienie, możemy wziąć od Jezusa najlepszą pracę w mieście dostać, możemy mieć najlepsze rzeczy od Jezusa, cudowne małżeństwo słodkie, cudowne, słodkie, posłuszne dzieci. Możemy mieć to wszystko tutaj na tej ziemi od Jezusa i On nam to da i będziemy żyli w takim błogosławieństwie, będziemy mieli najpiękniejszy trawniczek na naszym osiedlu, będziemy po prostu cudownie sobie mieszkać, będziemy się cieszyć z tego, że mamy plazmę, czy tam LCD, czy cokolwiek i będziemy tak mówić, Panie Jezu, Ty tak mnie błogosławisz, ja tak się cieszę, że jestem taki błogosławiony. A Jezus mówi tak, kto chce zachować swoje życie, straci je. Straci je. Kto jest tylko nabywcą, kto tylko bierze i przyjmuje do swojego życia, to pewnego dnia to straci. Czy wiecie, że ten człowiek pewnego dnia umarł? Tak? Czy on zmarł? Tak, on zmarł pewnego dnia. I to uzdrowienie, które otrzymał od Jezusa, poszło do grobu, tak? Więc tak jest z tymi rzeczami, które są tutaj na ziemi. One przemijają. Nawet najlepsze błogosławieństwa i uzdrowienie od Jezusa, one przeminą, bo zostawimy kiedyś to życie. Jezus mówi, kto chce zachować to życie, kto za wszelką cenę chce je zachować i tylko być nabywcą i brać, i brać, i brać. I tak to wszystko stracimy. I tak to wszystko zostawimy. Kochani, taka prawda, brutalna prawda. Każdy umiera. Każdy umiera. Wiecie, że lekarze umierają? Sorry, Damian i Sylwia. Bo oni leczą, oni nam pomagają, oni są dla nas błogosławieństwem. Ale nawet lekarze umierają. Słuchajcie, maniacy zdrowej żywności umierają. Kobiety na wiecznej diecie umierają. Ludzie bardzo bogaci umierają. Czytałem o pewnym milionerze, który umierał i patrzył przez okno i widział zamiatacza ulic i mówi sam do siebie, człowieku, oddałbym wszystkie pieniądze teraz tobie za twoje zdrowie, za twoją młodość. Zamieniłbym wszystkie moje miliony za twoje zdrowie, za twoje życie. Ale niestety tak się nie da. Ludzie bogaci umierają. Każdy umiera. Każdy umiera. Każdy straci swoje życie. A więc tak naprawdę bycie nabywcą to coś tymczasowego. To coś, co przemija. To tak jak pewne starsze małżeństwo już poszło do nieba, umarli, byli już w niebie i chodzą po tym niebie i są tacy zachwyceni tym wszystkim, co tam widzą i mówią, o patrz kochanie na to, patrz na to, jakie cudowne niebo i to, jak tutaj cudownie, wspaniale. I on mówi do swojej żony, widzisz kochanie, gdyby nie twoja dieta, to już byśmy tutaj dawno byli. A więc czy jesteśmy na diecie, czy nie, wszyscy tam kiedyś będziemy. Ale Jezus mówi, kto utraci swoje życie dla mnie i dla Ewangelii, to co? To je odzyska. To je odzyska. Dlatego opłaca się być naśladowcą. Nie opłaca się być jedynie nabywcą. Opłaca się być naśladowcą. Opłaca się iść za Jezusem i płacić cenę. Opłaca się poświęcić swój czas, swoje życie, swoją energię, swoje talenty, swoje zdolności. Opłaca się to poświęcić Bogu. Bo Biblia mówi, że kto utraci swoje życie, kto świadomie rezygnuje z pewnych rzeczy, nawet tutaj na ziemi, kto świadomie mówi, ja niekoniecznie muszę być nabywcą. Jezus niekoniecznie musi mi zawsze wszystko podawać na tacy, tak? Ja chcę być naśladowcą, ja chcę iść za Jezusem. Ja chcę stawać się taki jak On. I Biblia mówi, że kto utraci swoje życie, kto świadomie rezygnuje z postawy nabywcy, to tak naprawdę zyskuje, zyskuje. I oczywiście ten zysk, jeśli jesteś człowiekiem niewierzącym, nie wierzysz w niebo, no to tutaj nie mamy o czym za bardzo porozmawiać. To nie jest dla ciebie teraz. Bo jeśli nie wierzysz w życie wieczne, no to nie ma dla ciebie zysku tak naprawdę. Bo ten zysk, o którym mówi Jezus, dotyczy ludzi, którzy wierzą w życie wieczne, którzy wierzą, że Jezus Chrystus daje życie wieczne, tak? Że przyszedł, aby nas zbawić, nie tylko dać nam tutaj życie na ziemi kilkadziesiąt lat, ale dać nam całą wieczność. I tam są nasze zyski. To jest największy zysk. I jeszcze Jezus dodaje, co człowiek jest w stanie oddać w zamian za swoją duszę. Co jesteśmy w stanie oddać w zamian za swoją duszę? I tak naprawdę, gdybyście porozmawiali z kimkolwiek, nawet z ateistą, z ludźmi bardzo bogatymi, z milionerami, gdybyście porozmawiali z nimi, to tak naprawdę rozmowa by w końcu doszła do tego wniosku, że najważniejsza w życiu jest dusza człowieka. Dusza człowieka. Że to wszystko, co ludzie zdobywają, karierę i pieniądze i bogactwa i sławę i różne korzyści i przywileje i darmowe komórki i samochody służbowe i różne cuda, bajery, jachty i coś tam jeszcze. Że to wszystko tak naprawdę nie równa się ceny duszy, tak? Każdy człowiek w końcu dochodzi do tego wniosku. Każdy racjonalny człowiek, każdy, kto się nad tym zastanowi, usiądzie i to przemyśli, dojdzie do wniosku, że nie ma nic cenniejszego niż dusza człowieka. Dlatego kiedy stajemy się naśladowcami Jezusa, to inwestujemy w swoją duszę, tak? Kiedy jesteśmy tylko nabywcami, to niekoniecznie jest to inwestycja wieczna. Zwykle to dotyczy naszych ziemskich spraw, naszych ziemskich bolączek, naszych ziemskich problemów, naszych spraw przyziemnych. Ale kiedy jesteśmy nastawieni na to, żeby być nie tylko nabywcami, ale naśladowcami Jezusa i bierzemy tę ulotkę do ręki i mówimy, jestem gotowy na wszelkie konsekwencje i skutki uboczne. Chcę iść za Jezusem bez względu na koszt. I pamiętajcie, splątanie nam nie grozi. Jeśli idziemy za Jezusem, splątanie nam nie grozi. Bym powiedział wręcz przeciwnie, odplątanie się dzieje. Jezus nas odplątuje, wyplątuje nas z wielu sytuacji, tak? Każdy umrze na coś, ale można też umrzeć za coś. Można umrzeć za Jezusa. Każdy z nas fizycznie umrze na coś, na jakąś chorobę, ale można też umrzeć za coś, za Pana. I drugi przykład Ewangelia Jana, rozdział 6. Drugi przykład tej ceny, którą płacimy, bycia nabywcą, czy też bycia naśladowcą. 6 rozdział Ewangelii Jana, nakarmienie Jezusa, Jezus rozmnaża chleb, tak? 6 rozdział, werset 11. Jezus wziął więc chleby, podziękowawszy, rozdał uczniom, uczniowie siedzącym, podobnie z ryb tyle, ile chcieli. A kiedy się nasycili, rzekł do uczniów swoich, pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic nie przepadło. Pozbierali więc i z 5 chlebów jęczmiennych napełnili 12 koszów okruchami pozostawionymi przez tych, którzy jedli. Wtedy ludzie, ujrzawszy cud, jaki uczynił Jezus, rzekli, ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Czytamy, że tam tych ludzi było 5000 mężczyzn, plus kobiety i dzieci, to był to naprawdę wielki tłum. Więc znowu mamy nabywców, mamy wielu nabywców. Za Jezusem szło wielu nabywców. Szli za Jezusem, ponieważ było z Jezusem cudownie. Bo Jezus dawał, karmił, za darmo się można było najeść. Jak na naszym pikniku kościelnym. Też się można za darmo najeść. I czytamy tutaj, że ludzie chcieli obwołać Jezusa królem. Tak, werset 15 mówi, że Jezus wiedział, że mają zamiar przyjść i porwać go. Więc porwać go chcieli. Już tam jakaś limuzyna była przygotowana dla króla. Już był cały plan. Porywamy go i obwołujemy go królem i w końcu skończy się ta tyrania Rzymu i będziemy mieli króla, który nie tylko jest mądry i fajny, ale jeszcze daje nam chleb za darmo. Planowali go porwać i obwołać królem. I Jezus uszedł, uciekł, schował się, uciekł stamtąd. Tak? Więc tak bardzo się cieszyli, że są nabywcami, tak bardzo się cieszyli, że Jezus ich karmi, że chcieli Jezusa króla, nie Mesjasza. Nie chcieli Zbawiciela, chcieli króla. Nie chcieli Mesjasza, chcieli króla. Myśleli tylko i wyłącznie w kategoriach nabywców, korzyści, konsumpcji. I Jezus o tym wiedział. I mówi w rozdziale 6 i wersety 26 i 27. Jana 6, 26 i 27. Jezus mówi, szukacie mnie nie dla cudów, a dlatego, że nakarmiłem was chlebem. Szukacie mnie nie dlatego, że widzicie we mnie Mesjasza, że widzicie we mnie zbawienie. Szukacie mnie dlatego, że daję wam chleb. Jesteście typowymi nabywcami. I mówi dalej do nich, starajcie się nie o pokarm, który ginie, lecz o pokarm, który trwa na wieki. I jaki to pokarm? Jezus mówi o tym potem dalej w 6 rozdziale Ewangelii Jana. Mówi o tym, że On jest tym pokarmem. On jest tym chlebem, który z nieba stąpił. On jest tym prawdziwym, żywym chlebem. Tak? Jezus. I mówi coś jeszcze bardzo dla nich wtedy bulwersującego. 54 werset, 6 rozdział, 54 werset. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Jezus mówi, jesteście typowymi nabywcami, podoba się wam to, że was karmię chlebem, ale chcę wam pokazać inny pokarm, inny chleb, którym ja jestem. I to oznacza, że nie tylko bądźcie nabywcami, ale stańcie się naśladowcami. Stańcie się podobni do mnie. Idźcie za mną, jedźcie moje ciało i pijcie moją krew. Co to znaczy? To oczywiście Jezus mówił niedosłownie o swoim ciele i swojej krwi. My to rozumiemy, wiemy, że to nie o to chodzi. Jest takie powiedzenie, stajesz się tym, co jesz. Stajesz się tym, co jesz. Jesteś produktem tego, co spożywasz. Jesteś produktem tego, co do twojego życia wchodzi. Jesteś produktem tego, czym się karmisz. Dzisiaj mówią, że jest tyle na świecie przemocy i brutalności, ale nic dziwnego, jak ludzie się karmią, karmią się przemocą w telewizji, karmią się przemocą w internecie, karmią się takimi rzeczami na okrągło i potem to, czym się karmią, takimi się też stają, tak? Więc to stajemy się tym, czym się karmimy. I spożywanie ciała i krwi Jezusa oznacza dla nas jakąś więź z Jezusem, jakąś unikalną więź z Jezusem. Oznacza dla nas również stawanie się takimi, jak On jest. Każda Wieczerza Pańska dla nas jest taką deklaracją. Chcę być bardziej jak Jezus. Kiedy bierzemy do ust ten chleb i to wino, to mówimy, Jezu, chcemy być tacy jak Ty. Chcemy się karmić Tobą. Należymy do Ciebie. Chcemy być naśladowcami, tak? Naśladowcami, nie tylko nabywcami Twoich błogosławieństw, ale chcemy być naśladowcami. I kiedy Jezus powiedział te rzeczy, kiedy pokazał im, co jest naprawdę wartościowym chlebem, to ci wszyscy nabywcy podchodzili. Na przynajmniej większość. Większość od tego dnia przestała chodzić za Jezusem. Jana 6 rozdział i 66 werset. 66 werset mówi, od tej chwili wielu uczniów zawróciło i już za nim nie chodziło. Wystarczyło jedno popołudnie, wystarczyło jedno kazanie Jezusa, w którym wyjaśnił, że życie z Bogiem to nie tylko być nabywcą, to nie tylko jeść sobie chlebek i żyć sobie takim milutkim życiem i Jezus wszystko da, da i da, ale życie z Bogiem to jest naśladowanie Mistrza, to jest chodzenie za Jezusem, to jest spożywanie Jego, to jest łączenie się z Nim i powiedzenie, tak, Panie, ja chcę być taki jak Ty. Ja chcę iść Twoimi śladami. Ja chcę się stać podobny do Ciebie, podobna do Ciebie. I oczywiście to było trudne dla nich wtedy, ten symbol jedzenia i picia, ciała i krwi, to był trudny dla wielu ludzi. Oni nie mogli tego zrozumieć. I Jezus pyta się swoich uczniów, czy wy też chcecie odejść? Czy wy też chcecie odejść? I Piotr mówi, Panie, do kogo pójdziemy? Czy jest jakaś inna droga? Nie ma innej drogi. Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. Ty masz słowa żywota wiecznego. I w tym momencie, kiedy tak wielu odeszło i wielu przyjaciół też, Piotra i dwunastu też odeszło, oni musieli podjąć decyzję, czy zostają przy Jezusie, czy staną się naśladowcami, czy nie będą tylko nabywcami, ale staną się prawdziwymi naśladowcami. I powiedzieli, Jezu, może wszystkiego na teraz nie rozumiemy, ale nie odejdziemy od Ciebie. Chcemy iść za Tobą. Chcemy Ciebie naśladować, bo Ty jesteś Synem Bożym. Ty jesteś Zbawicielem świata. I to jest dobra postawa, kochani. To jest dobra decyzja. Nawet jeśli wszystkiego nie rozumiesz na dzisiaj. Nawet jeśli czytasz Słowo i wszystkiego nie rozumiesz. Nawet jeśli wszystko dla Ciebie jeszcze nie jest poukładane. To ważne, abyś mógł zadeklarować, mogła powiedzieć, Panie, ja wszystkiego jeszcze nie rozumiem, ale chcę iść za Tobą. Ale chcę iść za Tobą. Panie, niektóre rzeczy, które czytam i słyszę, jakoś nie wiem, jak to do mojego życia zastosować. Jakoś nie rozumiem tego jeszcze. Ale chcę iść za Tobą. Będę iść za Tobą. Będę naśladowcą. Nie chcę być tylko nabywcą. Nie chcę być tylko człowiekiem, który je zwykły chleb, ale chcę być człowiekiem, który je ten niebiański chleb, który spożywa, który jest w relacji z Tobą. Żyje dla Ciebie. Szuka Ciebie. Ten rozdział kończy się takim trochę pesymistycznym wątkiem. Jezus odpowiedział tym dwunastu, czy nie dwunastu was wybrałem, ale jeden z was jest diabłem. Mówił o Judaszu, synu Szymona z Kariotu, bo ten miał go wydać, a był jednym z dwunastu. Bo właśnie tego dnia coś stało się w sercu Judasza. Bo Judasz też się spodziewał, że Jezus zostanie królem Izraela. Judasz na to liczył, że Jezus przyjdzie i wyzwoli spod tyranii. I kiedy Jezus w tym dniu odmówił bycia królem, to Judasz zrezygnował z Jezusa. To był moment przełomowy dla Judasza. On zrezygnował z Jezusa w tym momencie, kiedy Jezus powiedział, nie będę królem Izraela. Nie w tym sensie królem przynajmniej. Nie w sensie ziemskim, ludzkim. Judasz był rozczarowany Jezusem. Judasz myślał w kategoriach ludzkich, przyziemnych. I kiedy Jezus nie spełnił jego oczekiwań, kiedy Jezus nie spełnił jego ziemskich, ludzkich oczekiwań, Judasz zrezygnował z Jezusa. I w duchowym świecie Jezus to wiedział, Jezus to wyczuł, że to był dzień, w którym Judasz się oddalił. Fizycznie pozostał w tych dwunastu, tak? Nie poszedł tak jak reszta, pozostał w gronie tych dwunastu, ale duchowo odszedł od Jezusa. Jezus mówi, jeden z was jest diabłem. To słowo diabolos. Jezus mówi, jeden z was jest przeciwnikiem. Jeden z was stał się moim przeciwnikiem dzisiaj. Pozostał w moim gronie, ale stał się moim przeciwnikiem, stał się moim wrogiem. Duchowo odszedł, duchowo jest już ta separacja. Nie jest ze mną sercem. Bo Judasz myślał po ludzku, Judasz myślał w kategorii nabywcy, tylko i wyłącznie nabywcy, już nie naśladowcy Jezusa, ale tylko nabywcy. I kiedy Jezus go zawiódł po ludzku, kiedy Jezus nie spełni jego ludzkich oczekiwań i musimy na to uważać, kochani, powinniśmy na to uważać, że czasem mamy nasze ludzkie oczekiwania, że Jezus zrobi dla nas to i to, że Jezus zrobi to i to, że Jezus poukłada życie tak, tak i tak i my mamy cały scenariusz swój własny. I kiedy Bóg nie spełni naszych ludzkich oczekiwań, musimy badać swoje serce. Musimy zawsze umieć powiedzieć, Panie, Twoja wola, a nie moja. Tak? Twoja wola, a nie moja. Bo w tym momencie Judasz stał się przeciwnikiem Pana Jezusa. Więc mamy tutaj w tym rozdziale też taki dramatyczny kontrast, bo jednego dnia Jezus daje ten zwykły chleb ludziom i ludzie są tak zadowoleni, że chcą uczynić Go królem. A następnego dnia, kiedy Jezus chce dać im duchowy chleb, chce dać im prawdziwy chleb, ci sami ludzie odchodzą, ci sami ludzie mówią, nie, dziękuję, rezygnuję. Kiedy Jezus mówił, możecie być tylko nabywcami i najeść się dosyta, to wszyscy byli zadowoleni. Ale kiedy Jezus powiedział, naśladujcie mnie, idźcie za mną, bądźcie tacy jak ja, jedźcie moje ciało, pijcie moją krew, stajcie się podobni do mnie. Większość odeszła. Większość poszła. Bo o wiele łatwiej jest być nabywcą niż naśladowcą, tak? O wiele łatwiej przyjmować to, co dobre i miłe od Jezusa, a o wiele trudniej naśladować Go każdego dnia, być gotowym na cierpienie, na prześladowanie, służyć Mu całym sercem i podejmować decyzje czasem, które nas bolą i na których po ludzku tracimy. Ale wiemy, że kiedy po ludzku tracimy, kiedy tracimy swoje życie, to je pewnego dnia odzyskamy. Tak, kochani? Kiedy my tracimy swoje życie dla Jezusa, kiedy my mówimy, Panie, ja wolę być naśladowcą, 100 razy wolę być naśladowcą niż nabywcą. Kiedy mamy taką postawę, to zyskujemy. Więc zbawienie jest za darmo, ale życie dla Boga kosztuje. Być nabywcą to znaczy jeść tylko zwykły chleb. Zwykły chleb. Natomiast być naśladowcą to znaczy oddać swoją duszę za Jezusa. Oddać swoje życie dla Jezusa. Oddać swój czas dla Jezusa. Oddać swoje talenty dla Jezusa. Uczynić Go nie tylko Zbawicielem, ale również Panem swojego życia. Jednoczyć się z Nim. Jednoczyć się z Panem. Stawać się coraz bardziej takim jak On. Karmić się Nim. Nasiąkać Nim, żeby być takim jak Jezus. Płacić cenę. Płacić cenę. Nie wiem, jaka jest twoja cena chrześcijaństwa. Każdy z nas płaci własną cenę. Każdy z nas ma swoją cenę. Duch Święty prowadzi każdego z nas indywidualnie. Każdy płaci trochę inną cenę. Niektórzy pierwsi chrześcijanie zapłacili wielką cenę. Quo vadis, męczeńska śmierć. Dzisiaj niektórzy chrześcijanie w innych częściach świata płacą inną cenę niż my płacimy. Ale tu Bóg widzi serce. Może ktoś inny gdzieś tam w Indiach, jakiś chrześcijanin w Indiach dzisiaj umiera dla Jezusa. Fizycznie, w więzieniu. Umiera. Ale ty umierasz inaczej. Ty umierasz tutaj, w Polsce. Ty umierasz w tej dobie kapitalizmu, przepychu, dobrobytu, kiedy świat cię kusi i nęci tym i tamtym i jeszcze czymś. I świat daje ci różne możliwości i podkłada ci różne rzeczy, które możesz brać. A ty mówisz, nie, ja chcę być naśladowcą Jezusa. Ja wiem, dla kogo żyję, tak? I czasem to nasze umieranie jest trudniejsze. Bo tutaj diabeł podchodzi do nas tak subtelnie. Subtelnie zabiera nam czas. Subtelnie zabiera nam talenty. Subtelnie zabiera nam nasze możliwości, nasze relacje. Odcina nas. Wpędza nas w wir życia, w wir konsumpcji. W wir kariery, w wir bogacenia się, w wir kredytów, innych rzeczy. I tak subtelnie chce omotać nasze życie. I my też umieramy. Jeśli chcemy, my też umieramy. Inaczej niż w Indiach, inaczej niż w Afryce, ale my też umieramy. Umieramy dla relacji złych. Kiedy ktoś mówi, o, kocham cię, a ty wiesz, że to nie jest wcale miłość, tylko seks. I umierasz dla Jezusa, bo wiesz, że to nie jest dla ciebie. Umieramy inaczej tutaj, ale każdy z nas ma możliwość umierać dla Jezusa, tak? Każdy z nas ma możliwość naśladować Jezusa. Chcielibyśmy się pomodlić, powstańmy. Dzisiaj opisałem wam całą ulotkę, jaka jest dołączona do Ewangelii. I chodzi o to, abyśmy byli gotowi to przyjąć i chcieć być naśladowcami Pana Jezusa i płacić cenę. Panie, o to Cię prosimy. O to Cię prosimy, abyś dał nam siłę, dał nam łaskę służyć Tobie całym sercem. Służyć nie tylko połowicznie. Nie tylko połowicznie Ci służyć. Nie tylko iść za Tobą dla korzyści. Nie tylko iść za Tobą dla chleba i korzyści ziemskich, ale przede wszystkim iść za Tobą dlatego, kim jesteś. Dlatego, kim jesteś, Panie. Być może Duch Święty dzisiaj mówi do Twojego serca, zapłać cenę. Być może mówi dzisiaj do Ciebie, zapłać cenę. Nie wiem, co jest tą ceną dla Ciebie dzisiaj. Ty musisz to odkryć. Duch Święty Ci to będzie pokazywać. Co jest ceną dla Ciebie? Co dla Ciebie jest chrześcijaństwem, które Ciebie kosztuje, które Ciebie będzie kosztować? Kiedy Ty powiesz, ja nie chcę być tylko tym, który idzie za Jezusem dla chleba, dla korzyści, dla błogosławieństw. Ale niech Duch Święty dzisiaj mówi do Twojego serca, jaką cenę Ty masz zapłacić? Co dla Ciebie znaczy naśladowanie Jezusa dzisiaj? Jaka cena jest dla Ciebie? Co to znaczy dla Ciebie stracić swoje życie? Co to znaczy dla mnie stracić swoje życie? Co to jest? To może być tylko hasło, ale to może być też Twoja rzeczywistość i moja rzeczywistość. Stracić życie dla Jezusa, a zyskać duszę, a zyskać wieczność. Amen? To jest to. Czym to jest dla Ciebie? Odkrywaj to. Odkrywaj to, niech Bóg Ci to pokazuje. Niech Bóg mówi do Twojego serca teraz, kiedy wrócisz do domu. Niech Bóg mówi do Twojego serca, co to znaczy dla Ciebie stracić życie dla Jezusa. Stracić życie dla Jezusa. A jeśli jeszcze nie poznałeś Jezusa, to dzisiaj jest okazja, abyś powiedział, chcę stać się naśladowcą. I dzisiaj już wiesz, jaka jest prawda. Wiesz, że życie z Bogiem to nie tylko kwiatki i róże bez kolców, sztuczne. Nie. Wiesz, że życie z Bogiem to jest wiele korzyści, ale to też jest wielka cena do zapłacenia. Cena naśladowania Mistrza. I decydując się na życie z Bogiem, bądź gotowy płacić cenę. Bądź gotowy, bądź gotowa być naśladowcą Jezusa. I dzisiaj zachęcam Cię, pomódl się. Powiedz Bogu, Boże, chcę naśladować Jezusa. Chcę zbawienia, jakie Jezus ma. Proszę, aby Jezus przebaczył moje grzechy. Proszę, aby Jezus mnie zbawił. Proszę, aby Jezus mnie uratował. Ale też proszę o to, aby Jezus pomógł mi stać się naśladowcą. Stać się naśladowcą. Iść za Jezusem na dobre i na złe, bez względu na cenę, bez względu na to, ile mnie to będzie kosztować. To Cię może kosztować niektóre relacje, to Cię może kosztować utratę jakiejś dobrej posady, to Cię może kosztować bardziej zwykłe życie. Wiele takich rzeczy to Cię może kosztować. Ale dla Jezusa Chrystusa to wszystko warto zrobić. Bo kto utraci swoje życie dla Jezusa, ten je odzyska, ten je odnajdzie. Amen. Amen.